Prezydent Rzeczypospolitej Świętej Pamięci Lech Kaczyński powiedział w Tbilisi: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze, kto wie, może mój kraj Polska. Wojna na Ukrainie, którą wtedy przewidywał nieżyjący polski prezydent, trwa. Trwa cały czas, nie zawsze chcemy o tym wiedzieć, nie zawsze o tym pamiętamy. Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, był przez kilka dni tam właśnie, gdzie ta wojna cały czas się toczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, przypomnę, że ostatnie dni, ostatni weekend to na Ukrainie święta Wielkiej Nocy obchodzone zgodnie z kalendarzem juliańskim i te święta Wielkiej Nocy spędziłem na ukraińskich pozycjach wojskowych, towarzyszyłem kapelanowi wojskowemu ojcu Sergiejowi Dmitriejowi, który pojechał do żołnierzy z darami z Kijowa, z podarunkami od kijowskich wolontariuszy, od mieszkańców Kijowa, takimi darami, które miały przypomnieć właśnie o tym, że gdzieś dalej w ich rodzinach, w ich domach są normalne święta, święta Wielkiej Nocy. Inaczej sytuacja wygląda na froncie. Tym razem byłem w Marince, to miejscowość położona faktycznie na przedmieściach Doniecka. Pozycje separatystów przebiegają czasem zaledwie 100 metrów od ostatnich punktów ukraińskiej obrony. Obrzeża tego miasta cały czas narażone są na ostrzał snajperów i pomimo tego, że o wiele rzadziej niż rok temu, to jednak stałym elementem jest huk eksplozji. Miasto jest ostrzeliwane i z moździerzy. Ostatniej nocy strzelano również z granatników. Właściwie nie ma pewności, że nagle gdzieś w każdym miejscu, właściwie w tym mieście, nie spadnie zabłąkany, a może też celowo wystrzelony pocisk. Mimo wszystko w miejscowości, w której do wojny mieszkało około 10 tysięcy osób, toczy się życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się być normalne. Otwierane są sklepy, targ, funkcjonuje jakaś kawiarnia, po ulicach biegają dzieci, działają szkoły, dom kultury, wiele budynków zostało odremontowane po tych najgorszych walkach, które toczyły się w 2014-2015 roku. Chociaż na przykład w oknach szkół wciąż widać ułożone worki z piaskiem, a niektóre już nowe okna, niedawno stawione, mają ślady przestrzelenia, ślady po odłamkach od wybuchu ładunków pocisków. Mieszkańcy, podobnie jak i w innych przeprzątowych miastach, w których przebywałem wcześniej, mówią, że nie chcą wyjeżdżać, bo nie mają ani dokąd, ani nie stać ich na to. W Marince mają swój dom, mają jakiś tam majątek. Najczęściej to jest skromny majątek, bo przecież jest to taka typowa miejscowość górnicza, typowa miejscowość Donbasu, w której większość mieszkańców przede wszystkim do wojny zajmowała się, czy pracowała właśnie w kopalniach. Ten majątek to najczęściej po prostu jakieś zwykłe, proste domowe sprzęty. Kopalnie, o których wspomniałem, a one stoją właściwie, nawet niektóre z nich są zlokalizowane bezpośrednio w samym mieście. Dzisiaj jednak większość z nich nie pracuje. Nie działają też największe zakłady produkcyjne. Tam był taki wielki zakład, który produkował opony, mleczarnia. Podstawowym miejscem, gdzie ludzie mogą liczyć na zarabianie pieniędzy, jest po prostu sfera budżetowa. No i oczywiście emeryci i renciści otrzymują swoje wypłaty z budżetu państwa. Na ulicach stałym widokiem są ukraińscy żołnierze w pełnym rysztunku, w hełmach, w kamizelkach, z bronią. Podążają albo z tych pozycji bojowych, albo na pozycje bojowe. Tak jak wspomniałem, te pozycje są właściwie bezpośrednio zlokalizowane w Marince. Niektóre pomiędzy właściwie domami, w których mieszkają cywile. Oni przez pewien moment opuścili swoje domy. W 2014 roku duża część mieszkańców na chwilę wyjechała, ale teraz powróciła, więc te pozycje ukraińskie faktycznie przebiegają, czy są pomiędzy domami. Zresztą podobnie jak pozycje separatystów. Wprost ukraińscy żołnierze pokazują ulice, które są pod kontrolą separatystów i te ulice, które kontrolują Ukraińcy. I właściwie po tych ulicach, pomiędzy tymi pozycjami, najlepiej oczywiście nie chodzić, nie przemieszczać się. A można wręcz powiedzieć, że ludzie po prostu mieszkają tam na pierwszej linii frontu. Wielu moich rozmówców nie ukrywa swojej niechęci do ukraińskiej armii i władz w Kijowie, a jednocześnie neutralnie albo nawet życzliwie odnoszą się do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, a szczególnie dobrze wypowiadają się o Rosji i Władimirze Putinie. A argumenty moich rozmówców w pełni pokrywają się z propagandą ulejącą się z telewizji tak zwanych separatystów i ich rosyjskich rozgłośni, separatystów i w tej telewizji rosyjskiej, tak samo zresztą funkcjonują tam rozgłośnie radiowe. Głównym założeniem tej propagandy to obciążanie za konflikt władz w Kijowie, podkreślanie niezbędności rozmów za okrągłym stołem z udziałem Rosji i władz tzw. ludowych republik. Na poziomie tej wielkiej polityki moi rozmówcy mówią o tym, że są ofiarą agresywnej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji i nie dziwią się, że Putin musiał się przeciwstawić próbom rozmieszczenia wojsk NATO na swoich granicach. No w tym rozumieniu też uważają, że wojska NATO chciały rozmieścić swoich żołnierzy na Donbasie. No i to w taki sposób usprawiedliwia Putina. No te zaskakujące argumenty wśród osób, które przecież mieszkają po stronie kontrolowanej przez Ukrainę, no w pewnym sposób przestają być tak bardzo zaskakujące, kiedy włączy się telewizor i można zrozumieć, że te osoby od kilku lat nie mają kontaktu z ukraińskimi mediami. Na co dzień po prostu jest tam telewizja tak zwanych separatystów, kilka kanałów tej telewizji, różnych tematycznych, informacyjnych, a inne kanały to telewizja rosyjska. No i faktycznie stamtąd leje się ta propaganda z tymi argumentami, że to za wojnę jest odpowiedzialna Ameryka, a cały czas są nawiązania do zimnej wojny i oczywiście też w tym kontekście, że to Ameryka spowodowała zimną wojnę, że Ameryka chciała napaść na Związek Sowiecki, który zresztą powszechnie jest tam uważany przez mieszkańców jaki taki wzór i ideał życia. Wiele osób, szczególnie tych starszych, nawiązuje do tego, że w czasach sowieckich żyło im się dobrze i w sposób rozumieją to, że właściwie chcieliby do takiego Związku Sowieckiego powrócić, może nawet bardziej utożsamiając współczesną Rosję ze Związkiem Sowieckim niż z tym, co dzieje się w Rosji. Chociaż wiele osób też przyznaje się, że ich bliscy, rodziny wyjeżdżają na teren Rosji czy na teren okupowanego Krymu, no i są zawsze pod wrażeniem, że tam jest dobrze, że jest lepiej niż na terenie Ukrainy, która w tym momencie rzeczywiście kojarzy im się szczególnie z wojną i ze stratami, których przecież też sami doznali, bo rzeczywiście wiele domów, ale też wiele osób zginęło, szczególnie w tych latach 2014-2015. Jak wspomniałeś, ta wojna wciąż się toczy i najlepszym tego dowodem jest sytuacja chociażby z ostatniej doby, kiedy po raz kolejny, no 65 razy w ciągu ostatniej doby ostrzelano pozycje ukraińskie. Separatyści wykorzystywali znowu nie tylko broń strzelecką, ale moździerze. Strzelano też przy użyciu czołgów bojowych, wozów. A w tym czasie, kiedy ja przebywałem, byłem na 3 dni na froncie, w czasie Wielkiej Soboty, a zostało rannych 4 ukraińskich żołnierzy, a to żołnierze akurat dokładnie w tych miejscach, gdzie towarzyszyłem ojcu Sergiejowi, zaraz właściwie po odprawieniu po modlitwie, po przekazaniu darów, kiedy wyjechaliśmy, to rozległy się strzały, a na jednej z takich pozycji został raniony żołnierz. W innym miejscu przyjechaliśmy praktycznie zaraz po ostrzale. Ukraińscy żołnierze zresztą strasznie zwracali uwagę, żebyśmy nie pojawiali się w takich miejscach, które szczególnie są narażane na ostrzał, bo tak jak mówię, te pozycje pomiędzy jedną a drugą stroną są bardzo bliskie. Właściwie za pomocą prostego sprzętu, lornetki, ale też gołym okiem czasami po prostu można wypatrzeć przemieszczających się bojowników separatystów. No zaskakujące jest, że w tym samym czasie na przykład właśnie w bezpośredniej bliskości od Marynki działa punkt przepustkowy, gdzie przejeżdżają samochody do Doniecka. Donieck, centrum Doniecka od tego punktu jest położone 20 km. Punkt jest kontrolowany z jednej strony przez Ukraińców, z drugiej strony w odległości też takiej, którą widać, są pozycje separatystów. Ludzie kupują różne rzeczy na terenie tych ukraińskim, przejeżdżają, wracają do Doniecka. Też rozmawiałem z tymi osobami na przejściu, tym takim przejściu administracyjnym właściwie. No i te osoby, które przyjeżdżają po różne towary na teren Ukrainy, też w stosunku do Ukrainy są bardzo krytyczne. W tym obszarze frontowym w ciągu dnia można zaobserwować obserwatorów OBWE, są samochody z napisem ONZ, ale powszechnie też są krytykowane przez i zarówno przez mieszkańców, jak i przez ukraińskie wojska. Bardzo częstym określeniem na obserwatorów OBWE jest takie określenie Towarzystwo Ślepych, nawiązujące do tego, że po prostu obserwatorzy tych najbardziej krytycznych sytuacji nie zauważają. Być może jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, bo najczęściej właściwie do strzałów i do ataków dochodzi w nocy, kiedy obserwatorzy OBWE nie mogą się poruszać, bo jest to dla nich zbyt niebezpieczne.
Godzina 9:07, Paweł Bobołowicz, specjalnie dla Radia Wnet o tym, co się dzieje w tym wrażliwym miejscu Europy, gdzie wciąż toczy się wojna. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Godzina 9:12, poranek Wnet, 3 godzina poranka Wnet, Tak jakoś mam wrażenie, czasem w radiu coś nie pasuje i nie jestem pewien, czy dżingiel mówiący, że życie jest piękne i śliczne, jest dobrym akurat dźwiękiem po wierszu Zbigniewa Herberta. Ale może właśnie jest, tak na przekór. W naszym studiu gość, pani Magdalena Merta. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Z punktu widzenia państwowego można powiedzieć, że to wczorajsza 8. rocznica katastrofy, odsłonięcie pomnika coś na pewno kończy, ale nie wiem, czy z pani punktu widzenia też można powiedzieć, że to jest jakiś moment przełomowy.
No z pewnością kończy walkę o upamiętnienie warszawskie. To wielkie wydarzenie i jakieś domknięcie tej walki o pamięć. Ale to spełnienie tylko jednego z postulatów dotyczących Smoleńska i to tego wtórnego, a nie pierwotnego, bo pierwotna jest oczywiście prawda, bo pierwotne jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy i odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i dlaczego zginęli nasi bliscy.
No właśnie, wyjaśnienie, w jaki sposób zginęli nasi bliscy. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej, Antoni Macierewicz, mówi, że właściwie już w tej chwili wiadomo, że nastąpił wybuch, że jest już to udowodnione. Nie wiem, czy rodziny otrzymały jakiekolwiek materiały, które by to potwierdzały?
To znaczy, myślę, że w tych słowach ministra Macierewicza jest wiele prawdy, że właściwie mimo, że komisja spiera się jeszcze o różne, czy przyjmuje różne warianty i próbuje je potwierdzić lub sfalsyfikować, to akurat co do tego jest zupełnie zgodna. Do takich samych wniosków dochodzi profesor Taylor, który zresztą pracował nie na materiałach obecnej komisji, tylko na materiałach komisji Jerzego Millera, tylko tyle, że na ich podstawie sformułował zupełnie inne wnioski. Dla niego jest oczywiste, że na pokładzie Tupolewa miały miejsce wybuchy lub miał miejsce wybuch. Ci, którzy znajdowali się wówczas na płycie lotniska, załoga Jaka, również słyszą detonację. I czarne skrzynki zapisują dwa wstrząsy. A wprawdzie Miller zmienia na rosyjskiej mapie opisane przez Rosjan miejsca z miejsc wybuchu na miejsca pożaru. On tak to tłumaczy. Znaczy, Rosjanie piszą miejsca wybuchu, on po polsku pisze miejsca pożaru. No ale to też jakiś dowód, że nawet Rosjanie się nie mieli jakichś wątpliwości, że te detonacje, akurat osoby na płycie lotniska słyszą trzy, a na czarnych skrzynkach zapisują się dwie, więc być może ta trzecia była po prostu echem tych pierwszych. No ale tak czy inaczej to wydaje się na tyle spójne i na tyle nie budzące niczyich wątpliwości, że można domniemywać, że rzeczywiście tak to było. No i też argumenty dodatkowe, takie jak te drzwi salonki wbite na metr w ziemię, jak stan tego samolotu, który no, miał bardzo silną konstrukcję, mimo to rozpadł się na bardzo drobne części, też jakoś to potwierdza. Ale myślę, że tutaj nie ma żadnego sporu. Osobnym pytaniem jest, dlaczego te detonacje nastąpiły.
Jak pani uważa, czy to jest moment, także należy w tej chwili publikować jakiś raport, skoro się mówi, że to ma być raport techniczny, częściowy, różnych terminów się określa, czy raczej należałoby poczekać do jakichś ostatecznych konkluzji?
Zdecydowanie byliśmy przeciwni publikowaniu czegokolwiek. Uważamy, że warto poczekać na końcowe rezultaty, warto na wiele sposobów potwierdzić przyjęte założenia lub je odrzucić i z niczym się nie spieszyć. Ja często powtarzam, że szybko już było, teraz ma być porządnie. Niemniej myślę, że istniała jakaś presja społeczna, że ludzie czekali, żeby powiedzieć im cokolwiek. No i stąd pewnie decyzja, żeby pokazać, że badania trwają, że są wprawdzie zaawansowane, ale absolutnie nieskończone jeszcze, że jest już jakaś pula wiedzy, ale wciąż nie jest to wiedza ostateczna. I być może jest to wina tego, że przez szereg lat czekało się z ogłoszeniem jakichkolwiek informacji na tę magiczną datę rocznicy. Nie wydaje mi się, żeby to była polityka słuszna, choć być może wynikała z tego, że akurat w tym momencie zainteresowanie społeczne Smoleńskiem jest większe i można dotrzeć do większej liczby odbiorców. Ale wydaje mi się, że ustalenia, wyniki badań należy publikować wtedy, kiedy się je ma, a nie czekać, aż będzie po temu jakaś konkretna data. Ale ponieważ co roku słyszeliśmy jakieś resumé tego, co się wokół Smoleńska, wokół badania katastrofy smoleńskiej działo, to uznano, że w tym roku też nie można polskiego społeczeństwa zostawić bez żadnego komunikatu. No i stąd ta tak naprawdę sprawozdanie z toczących się na bieżąco badań, a nie końcowe wnioski.
Pojawiły się informacje o pewnych rozdźwiękach między prokuratorem a zespołem pracującym przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie wiem, czy pani ma w ogóle siłę, żeby śledzić jeszcze te doniesienia, czy nie?
W jakimś stopniu mam. Myślę, że to trochę taki konflikt ambicjonalny, że dwa różne podmioty zajmują się tym samym, ale z mojego punktu widzenia to im więcej jest takich podmiotów, to tym lepiej i tym większe szanse na wzajemne weryfikowanie swoich ustaleń. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Było już tak, że osobno pracował zespół parlamentarny ministra Macierewicza, osobno profesor Witakowski przygotowywał kolejne edycje konferencji smoleńskiej i raczej te działania równolegle wzbogacały się nawzajem, niż sobie w czymkolwiek nie przeszkadzały. Więc tu myślę, że będzie podobnie. I w ogóle nie rozumiem takiego pojmowania tej kwestii jako rywalizacji między dwoma resortami. Mam nawet wrażenie, że jest w tym coś zdrowego.
Stanął pomnik na placu Piłsudskiego. Czy pani ta forma upamiętnienia się podoba? Czy w ogóle jakikolwiek stosunek osobisty ma pani do tej rzeźby?
Znaczy tak, podzielam zdanie tych, którzy twierdzą, że to się nie ma podobać. Ta forma ma inną postać i inną lokalizację, niż ja to sobie wyobrażałam. Jak pewnie większość z nas, uważam, że właściwym miejscem jest krakowskie przedmieście. Byłam też zwolenniczką pomnika światła. Był taki przed laty, powstał taki projekt. Właściwie podobał się znakomitej większości rodzin, niezależnie zupełnie od przywiązania do tej czy innej strony sceny politycznej. Nie zgodziły się na to upamiętnienie władze Warszawy i właściwie tylko chyba dlatego ono nie powstało. Ale na pewno cieszę się, że to miejsce jest. Chyba najbardziej z elementów tego upamiętnienia najbardziej przemawia do mnie to, co jest pod poziomem powierzchni. Bardziej niż to, co jest na górze. Bardziej te nisze, te podziemne jamy niż te schody.
To jest ziemia piasek, która symbolizuje i ziemię smoleńską, i ziemię z dołów śmierci różnych polskich, jak mówił pan artysta.
Tak, i to jest chyba dla mnie najbardziej przemawiający element, a ten naziemny, no cóż, trap znaczy pułapka. Ma to pewną wymowę.
Ma wymowę pamięć o ludziach, to nie tylko pomniki pamięci o ludziach, to jest też pamięć o tym, co oni zostawili. Świętej pamięci Tomasz Merta był wykładowcą akademickim, filozofem, pisał dużo, działał, był też takim państwowcem, można powiedzieć. Czy pani uważa, że pamięć o nim, o jego czynach, o tym, co chciał powiedzieć, trwa?
No, w mojej rodzinie trwa na pewno i to, Tomek tak jak był za życia, tak dziś też jest w pewnym sensie naszym drogowskazem. Ja bardzo chciałabym, żeby życie mojej rodziny, mimo jego śmierci, toczyło się na wyznaczonych przez niego standardach. Myślę też, że Tomek, entuzjasta dydaktyki i zawodu nauczyciela, trwa w pamięci swoich studentów. Wielokrotnie...
To akurat mogę potwierdzić.
To na szalenie mi miło, ale bardzo, bardzo dziękuję za te słowa, bo tak często mam do czynienia z ludźmi, którzy pamiętają go w tej roli i pomimo tych upływu 8 lat do dziś podziwiają za sposób, w jaki uczył.
Na tyłach krakowskiego przedmieścia mała salka przy schodach z napisem Katedra imienia Erasma z Rotterdamu. To tam odbywały się zajęcia, to pamiętam.
Tak, tak, ja też to pamiętam. I pamiętam też pobłażliwość i łagodność Tomka akurat w odniesieniu do uczniów, do studentów, do ludzi młodego pokolenia, bo o ile czasem irytowała go ludzka głupota, czy złe decyzje, czy nieprzemyślane kroki, na przykład w świecie polityki, o tyle jak stykał się z mniejszą lub większą ignorancją studentów, to świetnie, to znaczy, że jesteśmy potrzebni, to ich nauczymy, tak? To nawet dobrze, że nie umieją, bo jakby umieli, to byśmy do niczego im nie byli potrzebni. Z całą pewnością to był, sala wykładowa była jego żywiołem. On się tam czuł jak ryba w wodzie.
Ale wkroczył też do świata polityki i też w sposób bardzo znaczący, dlatego że człowiek o światopoglądzie konserwatywnym, który jednak zdecydował się pracować również dla rządu. Wtedy jeszcze te podziały nie były tak ostre, ale jakby rządu nieco mniej konserwatywnego, chyba z takiego poczucia państwowego, że w Ministerstwie Kultury, że na pozycji głównego konserwatora zabytków po prostu pracuje się dla Rzeczpospolitej.
Tak, z pewnością miał takie poczucie apytany po zmianie rządu, co robi w rządzie Donalda Tuska, odpowiadał, że dokładnie to samo, czyli realizuje politykę kulturalną Kazimierza Michała Ujazdowskiego, bo w wymiarze jego działań tu się pracowało dla Polski i wszystko jedno, kto stał na czele rządu, należało zadbać o interes Rzeczpospolitej, o dobro Rzeczpospolitej, w związku z czym nie miał jakiegoś takiego dysonansu, po prostu robił swoje. Trzeba też pamiętać, że ta obecność w ministerstwie nie miała specjalnie wymiaru politycznego. Człowiek, Tomek był człowiekiem gabinetu, pracy, decyzji, planów co do polskiej kultury czy polskiego dziedzictwa narodowego, ale nie był, nie wiem, postacią medialną, postacią skupiającą na sobie uwagę.
Był na pewno człowiekiem myśli i był przedstawicielem takiego nurtu, który chyba trochę zanikł. Właśnie tutaj pani wymieniła nazwisko Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Kazimierz Michał Ujazdowski dzisiaj, zdaje się, współpracuje z Platformą Obywatelską i chce być prezydentem Wrocławia, ale my nie o tym rozmawiamy. Natomiast o tym, że była jakaś taka grupa takich, nazwijmy to, intelektualnych konserwatystów, ludzi dosyć oczytanych, ludzi często z kręgów akademickich, którzy jakoś chcieli tutaj w Polsce budować taką trochę może nie formację, ale jakąś taką myśl konserwatywną, z jednej strony polską, z drugiej strony związaną bardzo silnie, świadomą tego, jak wygląda konserwatyzm na świecie.
Tak, z pewnością Warszawski Klub Krytyki Politycznej był taką formacją, gdzie czytało się tekst należący do światowego dorobku myśli. Myślę, że nie tylko konserwatywnej, ale również. I analizowało wartość takiego, a nie innego poglądu czy postrzegania świata. Też pamiętajmy, że konserwatyści to nie są ci, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać status quo z przeszłości. To po prostu ci, którzy mówią, że należy dbać o to, co ludzkość wypracowała na przestrzeni dziejów i co się sprawdziło, co jest dobre, i z namysłem, a nie bezmyślnie, wprowadzać zmiany i uważać coś, co się robi. Tak mało nowego, jak to, znaczy tyle nowego, ile to konieczne, tak dużo starego, ile to możliwe, o ile to stare nie zużyło się i nie wyczerpało swojej formuły.
Godzina 9:29, w studiu Radia Wnet jest pani Magdalena Merta, która mam nadzieję, że cały czas z nami jeszcze zostanie i będziemy dalej rozmawiać nie tylko o rocznicy, ale też po prostu o Polsce, ponieważ w Porankach Wnet cały czas staramy się też opowiadać o tym, co się dzieje na świecie, to teraz krótka przerwa. W tej krótkiej przerwie połączymy się z Witoldem Repetowiczem, który obserwuje chyba najbardziej w tej chwili geopolitycznie zapalny punkt świata, czyli Syrię, i mam nadzieję, że przez kilka minut zrobi dla nas taki krótki skrót tego, co tam się w tej chwili dzieje. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co słychać w Syrii, bo coraz częściej pisze się, że ten konflikt może się bardzo międzynarodowo rozszerzyć.
To znaczy, jest dostatecznie rozszerzony międzynarodowo, chociaż może tego tak bardzo nie widać, ale w tej chwili zaangażowany w ten konflikt jest Rosja, są Stany Zjednoczone, zarówno rosyjskie, jak i amerykańskie siły są na terenie Syrii, są tureckie siły, są irańskie. Od czasu do czasu Izrael bombarduje Syrię, więc ci aktorzy, którzy się mogą teraz jeszcze bardziej uaktywnić, cały czas są, więc to nie będzie nic nowego. Chodzi tu raczej o to, że dla wielu aktorów zewnętrznych niekorzystne jest to, żeby ten konflikt się zakończył i żeby w Syrii zapanował pokój. Więc w takich decydujących momentach następuje przedłużanie tej wojny. Tutaj trudno w parę minut powiedzieć, co się w tej chwili dzieje, ponieważ ten konflikt na tym etapie jest pełen różnego rodzaju paradoksów i niezwykle skomplikowanej sieci sojuszy, wsparcia, i nie zawsze to, co wydaje się, te cele, które wydają się, że niektóre państwa realizują, to nie zawsze rzeczywiście one realizują. Na przykład Rosja niekoniecznie jest zainteresowana zwycięstwem, całkowitym zwycięstwem Asada i zakończeniem wojny, ponieważ zmniejszy to uzależnienie Asada od Rosji. Także aktualna sytuacja, mimo że Rosja bardzo protestuje przeciwko tej sytuacji, jest dla Rosji tak naprawdę korzystna. Podobnie było zresztą z obaleniem Muammara Kaddafiego w Libii. Rosja protestowała przeciwko obaleniu Kaddafiego, co nie przeszkodziło jej skorzystać tak naprawdę z całej sytuacji po obaleniu Kaddafiego, ponieważ chaos, jaki tam nastąpił, odium, odpowiedzialność za ten chaos spadł na państwa, które obaliły Kaddafiego. Natomiast Rosja skorzystała z tego, co się stało, by odzyskiwać tam swoje wpływy. I tak samo byłoby w Syrii, gdyby Asad upadł. Natomiast do tego też nie dojdzie, ponieważ wszyscy wiedzą, że nie ma w tej chwili żadnej alternatywy wobec rządów Asada. Nie ma żadnego planu, co miałoby nastąpić po ewentualnym upadku Asada. Więc w tej chwili po tym domniemanym ataku chemicznym, który tak naprawdę został też uznany za atak chemiczny Asada, tak na słowo dżihadystów, którzy no, są zainteresowani takim, a nie innym przed rozwojem sytuacji. Więc reakcja, no, wydaje się, że w tej chwili no, jest nieuniknione. Nieuniknione są bombardowania Syrii przez Stany Zjednoczone. Natomiast ich celem nie będzie obalenie Asada, ponieważ Stany Zjednoczone nie mają żadnego planu, co miałoby nastąpić po takim obaleniu Asada.
Godzina 9:33. Witold Repetowicz, który obserwuje, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Cóż, wiemy, że nic nie wiemy, ale będziemy dalej próbowali się dowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Repetowicz dla Poranka Wnet. Do usłyszenia. Jest godzina 9:34. Poranek Wnet. To może teraz Tadeusz Nalepa przez chwilę zaśpiewa ten o tobie film.